Żyjemy w epoce nałogów, tak jak nazwaliśmy ten cykl kazań przez ostatnie 3 niedziele maja. Naprawdę stworzyliśmy taką kulturę, w której bycie w jakimś nałogu, popadanie w jakiś nałóg jest czymś tak oczywistym, że nawet się nie dziwimy, że ludzie wokół nas w ten sposób rujnują sobie życie. Postanowiliśmy właśnie w maju powiedzieć coś na temat w Kościele, powiedzieć coś na temat samego nałogu i powiedzieć przede wszystkim na temat tego, co Biblia mówi na ten temat. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że jeżeli to tylko możliwe, powinniśmy się wystrzegać nałogów, nie wchodzić w to. Dzisiaj powiemy o tym, że możemy z tego wyjść, a za tydzień będziemy mówili o tym, żeby do tego nie wracać, jak tkwić w tej wolności, jak trwać. I takimi pseudoprzewodnikami po tym cyklu kazań są tak zwana nieświęta trójca, trzej źli doradcy, których tak często we współczesnym świecie słuchamy. Doradcy, których głos rozbrzmiewał przez usta szatana, kiedy kusił Jezusa. Doradcy, którzy mówią wszystkim wokoło, przecież możesz żyć lepiej, przecież możesz mieć więcej, przecież możesz być ważniejszy od innych ludzi, wznieś się ponad nich. I lubimy ich słuchać, bo oni mówią nam różne rzeczy i kiedy podsuwają nam, czy to jakieś substancje, czy to jakieś zachowania, czy jakiś sposób życia, chętnie za ich głosem idziemy, mimo iż to prowadzi nas właśnie w niewolę. Tydzień temu mówiliśmy o nałogach, które polegają na tym, że przyjmujemy naszego organizmu jakąś substancję. Substancję chemiczną, która wpływa na to, jak się czujemy. Psycholodzy, lekarze nazywają to substancjami psychoaktywnymi. Różne środki chemiczne, po które sięgamy po to, żeby poczuć się lepiej. Bo to jest jeden z głównych celów, po jakie ładujemy się w nałogi. Żeby poczuć się lepiej. Żeby poczuć rozkosz, żeby zmniejszyć cierpienie, żeby złagodzić strach, żeby zapomnieć o czymś nieprzyjemnym. I jak pamiętacie, jeżeli byliście tu tydzień temu, mówiliśmy o tym, że można powiedzieć, że każdy z nas w mózgu, w naszym organizmie ma taką maszynkę z czekoladkami. I od czasu do czasu ta maszynka wydziela nam taką czekoladkę, dzięki czemu czujemy się lepiej. I tak to bywa. Od czasu do czasu. Czasami musimy bardzo się postarać, żeby tę czekoladkę dostać. Ale kiedy sięgniecie po niektóre substancje chemiczne, one działają tak, jakby ktoś tą maszynę walnął młotem. I wtedy czekoladki lecą bez proszenia, bardzo dużej ilości. I pomyślcie sobie, kiedy mamy w ręku taki młot, który może sprawić, że będziemy czuli się bardzo dobrze, chociaż tylko przez chwilę, to wielu ludzi chętnie sięga po niego i zaczyna walić siebie po głowie po to tylko, żeby poczuć się lepiej. I jeszcze raz, nie patrząc na to, jak bardzo rujnują sobie życie. I można powiedzieć, że różne środki chemiczne, którymi się faszerujemy, działają trochę na zasadzie takiego młota. Niektóre są ledwie młoteczkami, niewiele z tego zniszczenia zostaje, ale niektóre są takie, że jak tylko raz sobie hukniesz po głowie, to właściwie już są potężne zniszczenia. I największymi winowajcami w naszym kraju, we współczesnym świecie, to jest przede wszystkim alkohol, a to jest też nikotyna, to są narkotyki, a nawet tak zwane legalne środki chemiczne, lekarstwa, które nadużywane albo brane bez kontroli lekarza, mogą również spychać w nas uzależnienie. Ale sięgamy po nie, dlatego że możemy uderzyć w tą maszynę i dostać czekoladkę. Te uzależnienia chemiczne wchodzą do nas poprzez nasz organizm. Ale to się nie kończy tylko na organizmie. To nie kończy się tylko na zmianie chemii naszego mózgu, nie kończy się tylko na zmianie środków chemicznych, hormonów, które mamy w sobie. To uzależnienie, jakby ta choroba, to przekleństwo rozlewa się na wszystkie dziedziny naszego życia. Na naszą psychikę, na naszą relację, na naszą duchowość. I wkrótce całe nasze życie staje się życiem w niewoli, życiem w uzależnieniu. To są uzależnienia chemiczne. Uzależnienia, które polegają na tym, że walimy się w głowę takimi chemicznymi młotami. Ale pomyślcie, co by było, gdybyśmy nie musieli brać żadnego młota. Gdyby podobny, chociaż może trochę słabszy efekt, dało się osiągnąć bez środków chemicznych, bez sięgania po jakieś inne substancje, bez ryzykowania tym, że się zatrujemy. Gdyby nie trzeba było brać jakiegoś potężnego młota, ale ten sam efekt przy odpowiedniej umiejętności można było osiągnąć tym, co każdy z nas i tak na co dzień ma w sobie. Jest też taka kategoria uzależnień, chociaż różni specjaliści czasami unikają w tym przypadku słowa uzależnień, które osiągają podobny skutek w naszym życiu, chociaż nie polegają na tym, że sięgamy po jakąś substancję, tylko że praktykujemy jakieś zachowanie. ponieważ nie ma zewnętrznej substancji. Niektórzy myślą, okej, to nie może być nauk. Ale kiedy popatrzymy na to, co dzieje się w naszym organizmie, co dzieje się w naszym mózgu, a przede wszystkim na to, jakie to skutki wywiera na nasze życie, to okazuje się, że to jest nauka, przynajmniej wiele z cech nałogu spełnia. Dlatego specjaliści mówią teraz często o uzależniających zachowaniach. Nie bierzesz niczego, nie pijesz niczego, ale poprzez wyolbrzymianie różnych rzeczy, które i tak, można powiedzieć, robiłbyś jako każdy człowiek, wprowadzasz siebie w podobny stan, że dostajesz dużo tych czekoladek i jak nauczysz się tego tajnego ciosu, jak nauczysz się, gdzie tą maszynę uderzyć, to bardzo chętnie będziesz powracał, żeby zrobić to jeszcze raz. Cele tego są podobne. Pomnożyć rozkosz, zmniejszyć cierpienie, złagodzić strach i zapomnieć o tym, co nas boli. Ale mechanizm jest inny, bo zamiast sięgać po zewnętrzną substancję, my jedynie sięgamy po zachowania, różne zachowania, które dostarczają nam nienaturalnie silnych doznań. Mechanizm tego jest bardzo podobny. Wiecie, my naprawdę mamy w swoim mózgu takie struktury, takie układy, taki sposób funkcjonowania, że jeżeli zrobisz coś, co powinno być nagrodzone, poczujesz się lepiej. I teraz my jako kultura, jako społeczeństwo, jako ludzkość nauczyliśmy się wynajdować takie zachowania i robić rzeczy w taki sposób, że to, co normalne jest w niewielkiej ilości, dostarczamy sobie poprzez pewne zachowania w znacznie większym stopniu. I bardzo lubimy to poczucie. Ale to wpływa na nas tak, jakbyśmy przyjmowali coś z zewnątrz. Wyobraźcie sobie, że mamy w sobie jakiś taki termostat, normalne zachowania, normalne rzeczy, które sprawiają, że czujemy się przyjemnie. I większość ludzi po prostu idzie sobie przez życie właśnie z tak ustawionym termostatem. Aż nagle pojawia się ktoś, który ci mówi, że możesz to nieźle sobie podkręcić. Że to, co jest tylko przyjemne, może stać się wielką rozkoszą. Że możesz to osiągnąć o wiele szybciej, o wiele mniejszym skutkiem. Możesz poczuć się, że żyjesz, nie wchodząc w całe te relacyjne i jakiekolwiek inne uwikłania codziennego życia. Jeżeli się pojawi ktoś, kto obieca ci, że możesz tak bardzo podkręcić sobie tą przyjemność w swoim życiu, my chcemy takich ludzi słuchać. I powiem wam, większość ludzi w współczesnym świecie niemal od razu zaczyna majstrować przy tych swoich termostatach. Zaczyna od razu sięgać po rzeczy, które sprawią, że będziemy czuli się lepiej. Mechanizm jest taki, że sięgamy po rzeczy, które są w pewnym sensie naturalne, tylko niesamowicie je wyolbrzymiamy. Najbardziej powszechną rzeczą, dziedziną, w której to widzimy, jest nasza seksualność. Wiecie, seksualność jest czymś zdrowym dla nas, jako dla ludzi. Jesteśmy istotami seksualnymi i powinniśmy reagować seksualnie na określone bodźce. Tylko i kiedy reagujemy na te bodźce, kiedy podejmujemy współżycie seksualne, to jest przyjemne. To ma budować relacje z naszym współmałżonkiem, to ma sprawiać, że będziemy czuli się dobrze. Ale my jako społeczeństwo nauczyliśmy się wyciągać z tej relacyjnego aspektu różne rzeczy związane z seksem, dostarczać je sobie w takich konfiguracjach, w takich ilościach, że skupiamy się tylko na tym, żeby czuć się przyjemniej i zostawić całe te koszta, które się z tym wszystkim wiążą. Bierzemy coś, co samo w sobie byłoby naturalne i wyolbrzymiamy to do takich rozmiarów, że zaczyna to się obracać przeciwko nam. Współcześnie największym problemem staje się pornografia. Wiecie, jako mężczyźni, ale nie tylko jako mężczyźni, bo kobiety też reagują może na troszeczkę inne bodźce, my powinniśmy reagować na bodźce o charakterze seksualnym. To znaczy, że jesteśmy zdrowi. Tylko w przeszłości, wiecie, mężczyzna miał okazję w naszej europejskiej kulturze czy w kulturze bliskowschodniej zobaczyć co najwyżej kostkę kobiety, jej dłoń, twarz. W dzisiejszym świecie to trzeba się bronić przed tym, żeby nie zobaczyć całego ciała. Kiedyś nie było właściwie możliwości obserwować aktu seksualnego innych ludzi. Dzisiaj nie ma z tym najmniejszego problemu. I teraz to, co kiedyś dostarczane nam było w niewielkich ilościach, dostarczamy sobie w bardzo dużych ilościach i to ma na nas bardzo duży wpływ. I czujemy przyjemność, czujemy pobudzenie. Jeszcze kiedy temu towarzyszy masturbacja, dodatkowo dochodzi pełne spełnienie fizyczne. I kiedy mamy teraz takie zachowanie, o wiele łatwiej jest po nie sięgnąć, niż próbować żyć tak, jak żyli ludzie przed nami. I ponieważ to staje się coraz bardziej dostępne, nie tylko w komputerach, teraz w telefonach, teraz właściwie wszędzie, bardzo łatwo jest w ten sposób podkręcić sobie termostat. Ale to jest nie tylko pornografia. To mogą być wszelakie zachowania seksualne. Seks w naszym społeczeństwie został już uwolniony od małżeństwa. Nikt nie widzi w tym nic złego, że współżyjemy poza małżeństwami. Przed, poza, po i tak dalej. Ważne jest tylko, żebyś zaspokoił swoje potrzeby. I wielu ludzi tak bardzo fiksuje się na zaspokojeniu swoich potrzeb w najróżniejszy sposób, że to zaczyna obracać się przeciwko nim. Wyolbrzymiają to, co samo sobie jest naturalnym, dobrym doznaniem, do takich wartości, że to zaczyna zmieniać ich życie. Innym zachowaniem jest hazard. Wiecie, my powinniśmy poczuć taką nutkę ekscytacji, podniecenia, jeżeli otwiera się przed nami jakaś wspaniała okazja. Do tego, żeby powiększyć swój majątek, do tego, żeby poprawić sobie życie. To jest naturalne, że wtedy czujesz przepływ adrenaliny. Ale stworzyliśmy systemy, w których to, można powiedzieć, takie dodawanie sobie adrenaliny jest na zawołanie. Wejdziesz do kasyna, jeżeli masz tylko trochę pieniędzy, wszyscy cię przekonają, że właśnie ty masz dzisiaj szansę wygrać i stać się bogatym. I czując to pobudzenie, czując to podniecenie, idziemy w to, zapominając o starej zasadzie, że zawsze wygrywa kasyno. Nawet jeżeli ktoś wygra coś za pierwszym razem, to z reguły i tak przyjdzie i odda wszystko to, co wygrał. Ale hazard, dlatego że daje nam taką przyjemność, daje nam taką nadzieję, że możemy poprawić swoje życie, tak bardzo skupia nas i właściwie zmienia funkcjonowanie naszego mózgu, że jesteśmy gotowi powtarzać te zachowania, aż stracimy wszystko, aż zrujnujemy sobie życie. Współcześnie inną taką odmianą jest tak zwany zakupoholizm. Wiecie, naprawdę jest przyjemne, jeżeli kupimy sobie coś nowego. To jest naturalna rzecz. Ale dla niektórych ludzi to staje się sposobem na radzenie sobie z każdym problemem. Nie chodzi tylko o to, żeby kupić sobie rzecz, ale chodzi raczej o to, żeby poczuć się lepiej. Zakupy nie przestają być celem, ale stają się środkiem na to, żeby poczuć tą ekscytację. I są ludzie, którzy może nie przez hazard, ale w równy sposób pakują się w różne problemy finansowe, tylko dlatego, że poprzez jakieś zachowanie zaspokajają swoje potrzeby emocjonalne. Wielu ludzi myśli sobie, no tak, moja żona, mój mąż to zdecydowanie są uzależnieni od zakupów. Tu nie chodzi o to, że ktoś kupuje sobie dużo czy mało, ale właśnie po co to robi? Po to tak naprawdę nie, żeby coś mieć, tylko żeby się cieszyć samym tym aspektem kupowania, żeby choć na chwilę zapomnieć o swoich problemach. Coraz częściej naszym problemem jest ucieczka w wirtualną rzeczywistość. I to może mieć różną postać. To może mieć postać gier komputerowych, które są przeniesieniem nas w zupełnie inny świat, ale to może być po prostu kontakt z innymi ludźmi poprzez nasze komputery, poprzez nasze telefony. Na chwilę możemy oderwać się od codziennego życia, od tego, kim jesteśmy tutaj i stać się jakimiś superherosami w jakiejś grze. Albo stworzyć swój własny profil, swój własny obraz, gdzie będziemy pokazywali ludziom tylko to, co my chcemy im pokazać i będziemy właściwie wchodzić w relacje z innymi takimi wirtualnymi bytami, bo ludzie też próbują nam pokazać siebie z najlepszej strony. I to daje nam ekscytację, bo nagle otwiera się przed nami zupełnie nowy świat i chętnie w ten świat się zanurzamy po to, żeby zapomnieć o świecie, który jest wokoło. I nawet tak prosta rzecz jak jedzenie może również stać się pewnego rodzaju uzależnieniem. Wiecie, kiedy jemy, szczególnie kiedy jemy coś dobrego, jest nam przyjemnie. Więc kiedy nauczymy się tego, sięgamy po różne rzeczy. Po to, żeby się pocieszyć. Po to, żeby poczuć się przyjemniej. Po to, żeby sobie coś wynagrodzić. Po to, żeby poczuć się lepiej. Tak naprawdę tych zachowań może być coraz więcej. Jesteśmy bardzo kreatywnymi ludźmi, kreatywnymi gatunkiem, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Jeżeli znajdziesz sobie coś, co pozwala ci uciec od cierpienia, zapomnieć o tym, jakimi problemami musisz sobie radzić, choć na chwilę poczuć się lepiej, choć na chwilę poczuć rozkosz, będziesz skłonny to powtarzać. I tak naprawdę ten katalog różnych uzależniających zachowań, może nie aż tak niszczących, jak te, o których mówiliśmy, ale które potrafią odwrócić naszą uwagę od codziennego życia, staje się coraz większy. Niektórzy myślą o tym, znaczy myślą, mówią teraz o tym, że można się uzależnić od biegania. Słyszeliście takie stwierdzenie? To medycznie, fizycznie jest jak najbardziej zrozumiałe. Wysiłek fizyczny powoduje wydzielanie się endorfin w naszym mózgu. I to jest jedna z substancji, która sprawia, że czujemy się przyjemnie. Dlatego jak gdy wracasz z siłowni, wracasz z biegu, czujesz sobie taki przepływ energii. Po prostu czujesz się lepiej. Okay? I niektórzy ludzie tak bardzo lubią ten aspekt, że właściwie po to gotowi są biegać, robić coraz więcej rzeczy. Ale powiem wam, jeżeli to jest waszym problemem, że jesteście uzależnieni od biegania, to niech Bóg wam dalej błogosławi. Takie problemy to jeszcze można mieć. Okay? Mechanizm jest podobny. Dlatego, że my nauczyliśmy się myśleć w ten sposób. Jeżeli coś da mi czekoladkę, zrobię to jeszcze raz i zrobię to mocniej. I tutaj to uzależnienie, ten problem, ten nałóg wychodzi nie przez sam organizm, ale przez naszą psychikę. Bo pamiętamy, że możemy sobie sprawić przyjemność, ale ostatecznie kończy się podobnie. Jeżeli angażujesz się w jakieś zachowania seksualne, w pornografię, w współżycie seksualne, jeżeli sięgasz po hazard, a którekolwiek z tych zachowań, możesz doprowadzić swoje życie do ruiny. Tak samo jak gdybyś się upijał, tak samo jak gdybyś brał narkotyki. I podobnie jak w przypadku tych uzależnień chemicznych, a możemy powiedzieć, że takie uzależniające zachowania stają się pewną formą bałwochwalstwa. Bałwochwalstwa to znaczy odwracają naszą uwagę od Boga i tego, że to Bóg jest naszym spełnieniem. I obiecują nam, że możemy to spełnienie znaleźć w inny sposób, niezależnie od naszego Stwórcy. Nie musisz szukać swojego wyzwolenia od cierpienia w Bogu, bo możesz poczuć się lepiej robiąc to i to. Nie musisz czekać, aż Bóg przeprowadzi cię przez swoje problemy, bo już teraz wystarczy, że sobie coś włączysz, że coś zrobisz. Możesz o tym zapomnieć. Przynajmniej na chwilę przenieś się do innego świata. I tak jak mówiliśmy tydzień temu, Biblia nie mówi wiele o nałogach, nie używa tego słowa, ale samo zjawisko jest jak najbardziej znane. Nazywane jest niewolą. I co ciekawe, z perspektywy biblijnej, to właściwie my wszyscy żyjemy w niewoli. Że to jest stan, od którego my wszyscy zaczynamy. I bierze się to między innymi z tego powodu, że zapominamy o naszym Stwórcy, o Bogu. Kiedy apostoł Paweł rozpoczynał swój list do Rzymian, który jest takim bardzo bogatym teologicznie listem wyjaśniającym istotę naszego zbawienia, tak naprawdę pisze, że zaczęło się od tego, że chociaż Bóg może być poznany, bo wystarczy rozejrzeć się po świecie i zadać sobie kilka pytań, żeby uświadomić sobie, że jest ktoś nad nami. My, widząc to, odwróciliśmy się od Boga i postanowiliśmy żyć na własny sposób. I ta decyzja, żeby żyć na własny sposób, obróciła się przeciwko nam i spycha w nas w niewolę. Apostoł Paweł pisze tak. Niewidzialna istota Boga, Jego wiekuista moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Ale ludzie, poznawszy Boga, nie uwielbili Go, lecz znikczemnęli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupimi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet zwierzęta. Dlatego wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc, ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Dlatego wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Konsekwencją odwrócenia się od Boga jest taka koncentracja na samym sobie, na naszej przyjemności, na tym, żeby było nam lepiej, że kończymy jako łup, jako zdobycz wojenna, jako niewolnicy, jako więźniowie. I Bóg mówi, taka jest konsekwencja tego, że odwracacie się ode mnie. Apostoł Paweł pisze dalej, i wszyscy właściwie tak skończyliśmy, jako cała ludzkość. Wszyscy są pod wpływem grzechu. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad brzmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ale apostoł Paweł pisze o tym. Słowo Boże mówi o tym nie po to, żeby nas pognębić, ale żeby powiedzieć, że może być inaczej. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, ale są usprawiedliwieni, ale mogą być usprawiedliwieni darmo z łaski Bożej, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Wiecie, Bóg, który nas stworzył, Bóg, który zna to, jak my funkcjonujemy, nie jest przerażony naszą niewolą. Nie jest przerażony tym, że my poprzez swoje wybory, przez odwrócenie się od Niego, pakujemy się czasami aż w takie tarapaty. Ale przeciwnie, wychodzi do nas, tam gdzie jesteśmy, po to, żeby stworzyć nas niejako na nowo, żeby odbudować nasze życie. Jezus przyszedł nie po to, żeby nas potępić, chociaż kiedyś powróci jako sędzia, żeby ukarać wszelkie zło, ale po to, żeby dać nam wolność i pokazać, że możemy żyć inaczej. I pewnego razu Jezus mówił do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu, ale my jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziemy? Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. To był niesamowity dialog. Jezus mówi, jeżeli będziecie słuchali mojego słowa, jeżeli będziecie go przestrzegać, otwiera się przed wami wolność. A oni mówią, ale my nie potrzebujemy wolności. My nigdy nie byliśmy w żadnej niewoli. Nigdy nie byliśmy niewolnikami. Jezus mówi, każdy jest niewolnikiem, jeżeli grzeszy. Stajesz się niewolnikiem tego, czemu się poddajesz. Ale jeżeli chcesz, możesz się uwolnić. Tylko jak patrzymy na współczesny świat, często jak patrzymy na własne życie, to zastanawiamy się tak naprawdę, czy my chcemy się uwolnić. Bo chociaż ta wieść jest dostępna od 2000 lat, tak naprawdę coraz więcej ludzi pakuje się w niewolę. Dlaczego tak jest? Dlatego, że nauk, dlatego, że grzech, dlatego, że te różne rzeczy wpływają na nas nie tylko na tym jednym aspekcie, gdzie się to zaczyna, ale to rozlewa się na całe nasze życie. Taka jest moc nałogu, taka jest moc uzależnienia, że nawet jeżeli zaczyna się od substancji chemicznej, skończy się na tym, co myślisz o sobie, na tym, jak wyglądają twoje relacje z innymi ludźmi, na tym, jak wyglądają twoje relacje z Bogiem. Nawet jeżeli zaczyna się od jakiegoś zachowania, które pozornie może być niewinne, bo przecież wszyscy to robią, ja tylko to robię trochę inaczej, trochę więcej, ostatecznie to rozlewa się także na twój organizm, na twoje relacje z innymi i na twoją relację z Bogiem. Bez względu na to, z której strony popadamy w niewolę, koniec wygląda podobnie, że rujnujemy sobie, że możemy sobie całkowicie zrujnować życie. Kiedy przygotowywałem to kazanie, przypomniałem sobie taką bardzo fajną ilustrację o słoniach cyrkowych. Często jest powtarzana w różnych ich poradnikach motywacyjnych, też na kazaniach, ja właśnie na kazaniu słyszałem, pomyślałem sobie, jak ona dobrze obrazuje to, w czym my wyrastamy. Że nabieramy przekonania, że to się nie może zmienić. Wiecie, ilustracja polega na tym, że słonie cyrkowe, czy inne słonie trzymane w niewoli, czasami przywiązywane są naprawdę drobnym łańcuchem, który jeszcze dodatkowo jest przyczepiony do niewielkiego palika. Jak się patrzy na olbrzymiego słonia i na ten drobny łańcuch przyczepiony do jednej nogi i do jakiegoś drobnego palika, niemalże takiego jak od namiotu, to człowiek się myśli, ale to ma tego słonia zatrzymać w miejscu? No i okazuje się, że te słonie stoją w miejscu. Dlaczego? Jak się tłumaczy, wszystko się bierze z tego, że one nauczyły się tego, kiedy były jeszcze małe. Bo kiedy słoń był mały, nawet taki niewielki łańcuch wystarczył, żeby go zatrzymać w miejscu. I nawet jeżeli taki ten słoń próbował się wyrwać, a nie mógł, to w pewnym momencie nauczył się, że z tym łańcuchem on sobie nie poradzi. I chociaż dorastał, chociaż stawał się o wiele potężniejszym, silniejszym zwierzęciem, ta pamięć o tym, że kiedyś poniósł porażkę, sprawia, że teraz nawet nie próbuje niczego zmienić. Myślałem, że to może być bardzo fajny przykład tego, jak my żyjemy w przekonaniu, że z nałogu, z tego stylu życia nie można się wyrwać. Tylko, że ta historia jest aż za piękna, aż za czysta, aż za ładna. I tak często powtarzana, więc pomyślałem, że może warto coś więcej na ten temat poczytać i sprawdzić. Powiem wam, kilka godzin uczyłem się na temat szkolenia słoni, chwytania słoni, tresowania słoni. I chociaż w tej ilustracji jest ziarno prawdy, to jest tylko ziarno. Sama prawda jest o wiele większa i niestety o wiele gorsza. Bo tak naprawdę tu wcale nie chodzi o łańcuch. To, co nazywa się tresowaniem słoni, tak naprawdę polega na łamaniu ich charakteru. I nawet jeżeli to jest mały słoń, to nie jest jakiś drobny łańcuch, ale tego słonia naprawdę uczy się siłą, że nie ma co próbować walczyć z człowiekiem. Na tym polega łamanie, przygotowanie słonia. Do tego, żeby mógł być w cyrku, żeby mógł pracować. Musi się nauczyć, że to człowiek, chociaż jest od niego wiele mniejszy, ma nad nim władzę. I dopiero takie słonie mogą robić coś więcej. I czasami to się odbywa w bardzo okrutny sposób. Szczególnie jeżeli chodzi o słonie, które żyły na wolności, a nie te, które urodziły się w niewoli. Słonie nie są zwierzętami stadnymi. To polega na tym, że się oddziela je od stada. Często właśnie bardzo małe, które są wciąż zależne od matki. I głodząc, bijąc, zmuszając do tego, żeby były unieruchomione, uczy je, że jeżeli chcą czegokolwiek w tym życiu, to muszą poddać się człowiekowi. Jedynie człowiek może przynieść mu pokarm, jedynie człowiek może cokolwiek dobrego teraz w tym jego straszliwym życiu zmienić. I to nie łańcuch trzyma słonie w miejscu. Słonie wiedzą, jaką mają siłę. Jak się poczyta relacje o tym, co dzieje się obecnie w Indiach, gdzie ludzie zatracili nawet umiejętność tresowania słoni, coraz więcej słoni zrywa się z łańcuchów, zrywa się z różnych ograniczeń i wpadają w szał, i niszczą, i zabijają. Słonie są świadome swojej siły. To nie łańcuch je trzyma, ale rezygnacja. Rezygnacja, bo tak długo żyły w strachu, tak długo żyły w przekonaniu, że nic już nie można zmienić, że rzeczywiście przestały próbować. I ten łańcuch staje się tylko dla nich sygnałem, że ich pan i władca chce, żeby teraz stały w miejscu i nie próbowały nigdzie odchodzić. To rujnuje ilustrację, prawda? Taką piękną i czystą. Ale kiedy myślimy o uzależnieniu, pomyślałem, że to właściwie jeszcze lepiej obrazuje, czym jest uzależnienie. Bo wielu z nas czasami myśli, ojej, chciałbym to zmienić. Ale kiedy próbujemy, dostajemy po głowie. Ludzie się od nas odwracają. Ktoś nas wyśmiewa. Kiedy próbujemy, okazuje się, że nasze życie wcale się nie poprawia. I zaczynamy się uczyć, że tak naprawdę ciężko nam jest się z tego wyrwać. I popadamy w rezygnację. Nie dlatego, że nie możemy skończyć z nałogiem, ale dlatego, że próby, które podejmowaliśmy w przeszłości, były tak bolesne, tak nieprzyjemne, że doszliśmy do wniosku, że właściwie lepiej jest w tym tkwić, niż próbować to zmienić. Uwierzyliśmy naszym panom. Tym, którzy przypisali sobie władzę nad nami. Tym, którzy przekonują nas, że jeżeli się od nich odwrócimy, to już nic dobrego nie spotka nas w życiu. Że nasze życie już będzie zawsze takie nędzne, jeżeli chcemy dostać cokolwiek do jedzenia, mieć jakąkolwiek przyjemność z życia, to musimy być im posłuszni i nie próbować się im przeciwstawić. I żyjemy dosłownie tak w celach, przekonani, że gdzieś za drzwiami znajduje się jakiś straszliwy strażnik. Pismo Święte w pewnym momencie mówi o władcach tego świata ciemności. Jest takie fajne greckie słowo, spodobało mi się, więc pomyślałem, że wam je pokażę. Kosmokrator. Władca świata. Władca tego świata w ciemności. Jakiś byt, materialny czy niematerialny, nauk, przyzwyczajenie, zachowanie, którego nauczyliśmy się stosować, któremu przypisujemy władzę nad nami. I żyjemy często w swoim życiu przekonani, że nie ma ucieczki spod władzy różnych kosmokratorów. Ale wiecie, co mówi Pismo Święte? Że jest zupełnie inaczej. Wiecie, co mówi Ewangelia? Że tam, za drzwiami naszych cel, tam w tym więzieniu, w którym nauczyliśmy się żyć, bo podobno nie czeka nas żadne inne życie, tak naprawdę nie ma nikogo. Że owszem, byli kiedyś ludzie, były kiedyś siły, które nas tam zepchnęły, ale kiedy przychodzimy do Chrystusa, kiedy oddajemy Jemu swoje życie, kiedy Jego czynimy Panem i Władcą całego naszego życia, to nie ma już nikogo, kto mógłby zatrzymać nas w tym miejscu, w którym tkwimy obecnie. I że możemy wyjść i zostawić tę celę. Jezusa oskarżyli o to, że wypędza demony mocą Belzebuba, księcia demonów. A Jezus wtedy odpowiedział im, każde królestwo rozdarte wewnętrznie pustoszeje, a skłócone domy upadają. Jeśli więc szatan sam w sobie jest rozdarty, jak się ostanie jego królestwo, skoro mówicie, że ja mocą Belzebuba wypędzam demony? Jeśli natomiast ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże. Gdyż zbrojny rycerz strzeże swojego zamku, bezpieczne mienie jego. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i znajdzie go i zwycięży, zabiera mu zbroję jego, na której polegał i rozdaje jego łupy. Co Jezus mówił w ten sposób? Słuchajcie, szatan ma władzę nad tym światem. Kiedy szatan kusił Jezusa, mówiąc mu, to wszystko należy do mnie, on nie kłamał. Ale tak było, dopóki ja nie przyszedłem na ten świat. Bo kiedy ja przyszedłem, jako ten, który jest mocniejszy od niego, ja go związałem, ja go wypędziłem i ja teraz rozdaję jego łupy. Kiedy uczniowie, których Jezus posłał po to, żeby wyganiali demony w Jego imieniu, wrócili zachwyceni tym, jakie wspaniałe rzeczy się dzieją, Jezus mówi, cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze Życia. Ale przed nami rację mówi, widziałem, jak szatan został strącony z nieba, jak błyskawica. Kiedy przyszedł Jezus, władca tego świata, kosmokrator, każda moc, która jest Jemu poddana, zostały pokonane. Apostoł Paweł, pisząc dwa listy, szczególnie list do Efezjan, list do Kolosan, mówi o nadziemskich władzach i zwierzchnościach. Właśnie o różnych bytach, o różnych mocach, które są bytami realnymi, a tym bardziej jeszcze przedstawiają nam się jako potężne, jako posiadające moc i wpływ na życie każdego człowieka. I ludzie starożytni bardzo się ich bali. A apostoł Paweł pisze do nich, mówi, ale słuchajcie, Chrystus jest ponad tymi władzami, ponad tymi zwierzchnościami. I chociaż kiedyś wy byliście im podlegli, już nie musicie. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Kiedyś rzeczywiście wszyscy byliśmy im podlegli. Wszyscy byliśmy w niewoli. Wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, przeznaczonych na gniew. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, zbawił nas dla wielkiej miłości swojej. Uratował nas, wyzwolił nas. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Chrystusem ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. I usunął go, przybiwszy do krzyża. Rozbroił. Unieszkodliwił. Obezwładnił. Związał. Wypędził. Nadziemskie władze i zwierzchności. I wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Myślę, że Efezjan cytuje słowa psalmu. Dlatego powiedziane, wstąpiwszy na wysokość o Chrystusie, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Kiedy starożytni mówili o triumfie, nie chodziło im tylko o inne słowo na określenie zwycięstwa. Triumf w tamtych czasach to był uroczysty pochód. Kiedy jakiś generał rzymski, kiedy cesarz dokonał wielkiego zwycięstwa, wracał do miasta, do Rzymu, do stolicy swojego cesarstwa w uroczystym pochodzie. Generał albo cesarz szedł, a właściwie jechał na przodzie, a za nim prowadzono wszystkich więźniów, wodzów wszystkich podbitych plemion. Tych, którzy się zbuntowali przeciwko niemu. Po to, żeby całe miasto, wszyscy Rzymianie mogli widzieć, że nic nie może wyrównać się z władzą, mocą Rzymu. I kiedy apostoł Paweł pisze o tym, że Chrystus wszystkie nadziemskie władze powiódł jako jeńców i odniósł triumf nad nimi, to przed oczami swoich czytelników maluje taki obraz. Słuchajcie, oni kiedyś nami rządzili, ale już nie. Bo przyszedł Chrystus, pokonał ich, związał. On zniewolił niewolę. On zakuł więzy tych, którzy nas kiedyś związali. On poprowadził ich na pośmiewisko tych, którzy kiedyś z nas się śmiali. A nam, ludziom, dał wolność. Czytaliśmy te słowa tydzień temu. Jezus miał udział w krwi i w ciele, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Boimy się życia. Boimy się cierpienia, boimy się bólu, boimy się rozczarowania. Boimy się śmierci, boimy się tego, że się skończy. I z powodu swojego strachu, z powodu poszukiwania przyjemności, zapomnienia, jesteśmy gotowi sięgać po różne rzeczy, walić się młotem w głowę. Uczyć się różnych ciosów, karate, tylko po to, żeby poczuć się lepiej. Bo wydaje nam się, że nie ma drogi ucieczki z tej niewoli. Ale Jezus mówi, jest, już teraz. Nie musisz czekać, nie musisz walczyć, nie musisz wiele się wytężać. Jeśli chcesz, już teraz możesz wyjść. Bo ja pokonałem tych, którzy cię kiedyś związali. Naprawdę? Można tak po prostu wyjść? Zostawić za sobą swój nauk, zostawić za sobą swoje związanie i wyjść na wolność? Tak po prostu i wtedy wszystko już będzie pięknie i cudownie? Tak i nie. Naprawdę można tak po prostu z tego wyjść. Jeżeli jesteś w Chrystusie, nie ma żadnej mocy, która cię zwiąże. Jeżeli jesteś poddany Bogu, żadna moc tego świata nie będzie w stanie zatrzymać cię w tym miejscu, w którym jesteś. Możesz stać, wyjść ze swojej celi i wyjść na wolność. Jeżeli twój nauk ma charakter chemiczny, jeżeli twoje ciało jest zatrute alkoholem, narkotykami, na początku będzie bolało, bo będziesz musiał odtruć swój organizm. Ale już teraz w Chrystusie masz moc, żeby odwrócić się od tego, co wielu ludzi uważa, nigdy już nie opuści ich życia. Możesz zostawić alkohol, możesz zostawić narkotyki, możesz zostawić pornografię, możesz zostawić hazard, możesz zostawić każdą inną rzecz, którą próbujesz łagodzić ból tego życia. Możesz zostawić to za sobą i wyjść, wyjść na wolność. Ale jeżeli myślisz, że teraz wszystko będzie już cudownie, że będziesz żył długo i szczęśliwie, to niestety muszę cię rozczarować, bo wcale tak nie będzie. Wolność jest dostępna tu i teraz. Tylko później to, co nas czeka, to jest trud i walka, żeby żyć w tej wolności. Tutaj zrozumienie, jak jesteśmy zbudowani, jak działa nauk, bardzo nam pomaga. Wiecie, nauk to jest coś, co obejmuje całe nasze życie. I im głębiej tkwisz w jakimś nałogu, tym bardziej to wszystko jest przesiąknięte. Więc kiedy my rujnujemy sobie życie przez różne zachowania, przez różne substancje, to tak naprawdę to nie jest tylko fakt, że jesteśmy zatruci alkoholem, to nie jest tylko fakt, że przegraliśmy swoje pieniądze w kasynie. Ale to wszystko tak naprawdę rozlało się już często po całym naszym życiu. Straciliśmy relacje z bliskimi, straciliśmy pracę, ośmieszyliśmy się przed innymi ludźmi. Ci, których prosiliśmy o pomoc, ponieważ ich oszukaliśmy, odwracają się od nas. I naprawdę czujemy się jak w pułapce. I fajnie by było, gdybyśmy właśnie tak, jednym słowem, Panie uwolnij mnie, automatycznie zmieniali swoje życie. Czasami chcemy, żeby Bóg był takim cudownym ojczulkiem, który będzie przychodził nam z pomocą i wszystko odwracał, tak żeby już nic nas więcej nie męczyło. Jedziemy gdzieś samochodem po pijanemu, rozwalamy go i czekamy, żeby Bóg przyjechał, jak taki właśnie kochający ojciec. Pochylił się nad nami i powiedział, nic ci się nie stało, syneczku? A mówimy, nie, no trochę mnie boli. No to nie szkodzi. Masz tutaj klucze od mojego samochodu, jedź dalej, rób to, co robiłeś, a ja się tym wszystkim zajmę. Ja to posprzątam, ja to wyjaśnię. Niestety, to nie jest tak. Możemy wyjść na wolność, ale tak jak Leszek opowiadał nam w swoim świadectwie, często będzie nas czekało jeszcze wiele miesięcy, zanim odwrócimy to, co wiązanie, co nauk dokonał w naszym życiu. Wolność jest dostępna już teraz. Wiecie, kiedy Chrystus wnika do naszego życia, zaczyna się proces, ten sam proces, który nas doprowadził do upadku, zaczyna działać w drugą stronę. I On poprzez to, że zmienia naszego ducha, zaczyna też wpływać na każdą inną dziedzinę naszego życia. Ale często, żeby podnieść się z nałogu, żeby odwrócić nasze życie, będziemy musieli sięgnąć po pomoc innych ludzi. Po pomoc lekarza, bo często to są konsekwencje zdrowotne, po pomoc jakichś doradców, psychologów, duszpasterzy, którzy pomogą nam zmienić nasz sposób myślenia. Będziemy musieli uczyć się budować nowe relacje, nawiązać nowe relacje z innymi ludźmi, którzy będą nas tym wszystkim wspierać. I dopiero wtedy, kiedy te różne rzeczy będą połączone, mamy szansę zmienić swoje życie. Ale to bardzo, bardzo rzadko następuje w jednej chwili. Tak naprawdę, kiedy wychodzisz na wolność, walka dopiero się zaczyna. I o tym, jak wygląda ta walka, o tym, jak możemy tę walkę toczyć, będziemy mówili więcej za tydzień. Wybaczcie, ale nie będziemy tutaj siedzieć 3 godziny, żeby o wszystkim powiedzieć. Dzisiaj chcę wam powiedzieć, że możesz wyjść na wolność bez względu na tym, w czym siedzisz. Ale walka jest dopiero przed tobą. To jest jakoś tak nielogiczne, prawda? Ale popatrzcie, w Biblii zawsze tak było. Pamiętacie historię wyjścia narodu izraelskiego z ziemi egipskiej, z niewoli? Przypomnijcie sobie, jak długo trwało powstanie Izraelitów w Egipcie? Ile bitew stoczyli? Ile Egipcjan musieli zabić, żeby móc wyjść z tego kraju? Ilu z nich musiało przelać swoją krew, ponieść ofiarę życia po to, żeby faraon zgodził się ich wypuścić? Żaden. Wszystko, co Izraelici mieli zrobić, żeby wyjść z Egiptu, to uwierzyć Bogu i patrzeć, jak Bóg przez jedną plagę po drugiej niszczy bóstwa Egiptu i to On daje im wolność. Jak długo Izraelici musieli walczyć z siłami Faraona, które ich ścigały, żeby ich utopić, żeby przytrzymać ich pod wodą, żeby żaden już głowy nie wystawił ponad tę wodę? Nic. W jednej chwili Bóg sprawił, że wody morza się zamknęły i ci, którzy ich ścigali, zostali pokonani. Izraelici wtedy świętowali. Nowe życie otworzyło się przed nimi. Ale nie wiedzieli, że to dopiero początek. Bo przed nimi była jeszcze cała pustynia. Bo przed nimi było wiele ludów, które wychodziły im naprzeciw. I dopiero wtedy musieli zacząć walczyć. I dopiero wtedy musieli nauczyć się brać do ręki miecz. Dopiero wtedy musieli walczyć o to, żeby wolność, którą dał im Bóg, zachować. Tak było od początku. Możemy być wolni. Tylko nie myślcie, że to już koniec. Uwolnienie, jakie daje ci Bóg, jakie może dać ci już dzisiaj, będzie dopiero początkiem walki. I apostoł Paweł, ten sam, który pisze o tym, że Chrystus już pokonał wszystkie nadziemskie władze i zwierzchności, pisze później w liście do Efezjan: dlatego przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Bo my nadal toczymy bój, nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Bóg dał ci wolność. Bóg pozwolił ci wyjść z wszelkiej niewoli. A teraz, proszę bardzo, ubieraj zbroję, bo zaczyna się walka. Bo bój będziemy toczyć, aby tę wolność, którą dostaliśmy za darmo, zachować, aby wytrwać w niej do końca. I o tym, jak to się odbywa, o tym, jak to robimy, o tym, że nie robimy tego sami, bo to jest bardzo ważne, będziemy mówić więcej za tydzień. Pozwólcie, że teraz już się zatrzymam i powrócę do tego, o czym mówiłem wcześniej. Jeżeli poddajesz się Chrystusowi, jeżeli On stanie się Panem twojego życia, nie ma żadnej mocy, która mogłaby cię zatrzymać w tym miejscu, w którym jesteś obecnie, bez względu na to, w jakie bagno się wpakowałeś. Jak bardzo wierzyłeś, że nic w swoim życiu się nie zmieni. Nie ma żadnego przekleństwa pokoleniowego, które by determinowało twoje życie. Nie ma żadnych sił ciemności, które nie pozwalałyby ci uczynić kroku naprzód. W Chrystusie to wszystko zostało już pokonane i związane. Jeśli chcesz odwrócić się od tego, co cię rujnowało, możesz po prostu wstać i wyjść. I za tymi drzwiami nie czeka jakiś okrutny treser, ale dobry pasterz. Nie czeka władca tego świata ciemności, ale król królów i pan panów. Nie czeka kłamca i zabójca, który tylko czeka na to, żeby ci sprawić cierpienie i cię zabić, ale czeka ten, który jest dawcą życia, który przyszedł po to, żeby dać ci życie wieczne. Naprawdę nic nas nie trzyma w tym miejscu. Więc jeżeli chcesz, po prostu wstań i wyjdź. Walka jest jeszcze przed nami. Ale dzisiaj możesz wstać i wyjść.